Wystawa stała. Muzeum mieści się w budynku dawnej stacji hydrobiologicznej, w której w latach od 1927 do 1939 pracował pionier polskiej limnologii, Alfred Lityński. Zwiedzanie muzeum jest wycieczką w czasie i przestrzeni. W tym nowoczesnym obiekcie można poznać na wskroś jezioro Wigry, od głębini żyjących w nich organizmów aż po malownicze, nadwodne pejzaże. Wędrując po muzeum, oglądając liczne filmy, prezentacje multimedialne i słuchając nagrań można poznać historię tego terenu, bogactwo przyrodnicze i dziedzictwo kulturowe. Przekaz informacyjny kierowany do zwiedzających odbywa się poprzez plansze towarzyszące poszczególnym elementom wystawy po polsku i angielsku, monitory dotykowe z prezentacjami dla starszych i najmłodszych również po polsku i angielsku oraz tak zwane wziątki, czyli niewielkie ulotki zawierające informacje opisowe. Wziątki można zabrać ze sobą do domu. Materiały te zostały opracowane w kilku językach: polskim, angielskim, niemieckim i litewskim. W holu wejściowym znajduje się punkt kasowy, pełniący także funkcję punktu informacji turystycznej oraz sprzedaży wydawnictw regionalnych i pamiątek. Można tu na czasy zwiedzania pozostawić swoje rzeczy w zamykanych szafkach oraz skorzystać z toalety. W holu stoi także infokiosk z informacjami dla turystów odwiedzających Wigierski Park Narodowy. Zwiedzanie rozpoczyna się od wystawy poświęconej działalności stacji hydrobiologicznej przed wybuchem II wojny światowej. Są tu zgromadzone m.in. publikacje naukowe zawierające wyniki badań pracowników stacji, w tym jej założyciela i kierownika, doktora Alfreda Lityńskiego. Wiele informacji na ten temat oferuje prezentacja komputerowa, dostępna na ekranie dotykowym. Po obejrzeniu tej części ekspozycji wejść można do dawnej sali laboratoryjnej, nazywanej w czasach funkcjonowania stacji Vivarium. Odbywają się tu zajęcia edukacyjne dla zorganizowanych grup zwiedzających. W okresie letnim będą tu prezentowane żywe rośliny wodne i wybrane bezkręgowce, a pod mikroskopem będzie można oglądać świat w kropli wody. Biegnący obok Vivarium korytarz doprowadza nas do wnętrza lodowca. Makieta fragmentu lodowca posiada dioramy z trójwymiarowymi zdjęciami śnieżno-lodowych pustyń, takich jakie tu były w epoce lodowcowej. Efekt potęgują odgłosy wiatru, trzask pękającego lodu, pokaz przezroczy z krajobrazami arktycznymi. To dzięki lodowcom powstały Wigierskie jeziora oraz tak bogato zróżnicowany krajobraz, od sandrowych równin do wysokich wzgórz i pozostawionych w terenie głazów narzutowych. Lodowiec ustąpił stąd kilkanaście tysięcy lat temu. Makieta topniejącego lodowca właśnie to obrazuje. Przy lodowcu jest prezentowany krótki film o kształtowaniu się nadwigierskiego krajobrazu. Korzystając z monitora z ekranem dotykowym poznać można także zagadnienia geologiczne oraz najdawniejszą historię Suwalszczyzny. Po wyjściu z lodowej groty widzimy dioramę obozowiska łowców reniferów, którzy pojawili się na Wigrami 12 tysięcy lat temu. Przy namiocie obłożonym skórami zwierząt znajduje się makieta paleolitycznego ogniska, które można próbować bardziej rozniecić używając do tego kawałka drewna. Dalsza część wystawy poświęcona jest głębinom jeziora Wigry. Do kolejnej sali przechodzimy obok makiety dna jeziora. W przejściu odtworzona została struktura uskoku dna, z jamkami, w których często przebywają miętusy i węgorze. Wchodzimy do przyciemnionej sali, której środkową część zajmuje batyskaf. W batyskafie odbędziemy podróż w głąb jeziora. Na dwóch monitorach obejrzymy najpierw życie na powierzchni wody, później zanurzymy się, aż do ciemnych i zimnych głębin, oglądając rośliny, osady denne i ryby. Atrakcją batyskafu są wypełnione wodą bulaje, a także peryskop, w którym obejrzeć można wigierskie pejzaże z różnych okresów historycznych. W sali prezentowane są osady denne, świat zwierząt planktonowych i niektórych bezkręgowców wodnych, dioramy z wieloma gatunkami ryb występujących w Wigrach. Zwiedzający mogą samodzielnie poszukiwać informacji, korzystając z monitorów dotykowych. Znajdują się w nich prezentacje dotyczące roślin i zwierząt strefy brzegowej jezior, osadów dennych i ryb. Wychodzimy z sali poświęconej podwodnej przyrodzie Wigier i udajemy się na piętro. Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z windy osobowej, przy pomocy pracownika muzeum, pozostałe wchodzą na piętro schodami. W pierwszej sali na wyższej kondygnacji pokazany został świat nad brzegami Wigier. Przy wejściu na wystawę zainstalowano dioramę z Jeremiem i Tamą Bobrową. Pełną informację o herbowym zwierzęciu Wigierskiego Parku Narodowego, ilustrowaną zdjęciami i klipami filmowymi zawiera prezentacja multimedialna, dostępna w monitorze z ekranem dotykowym. Przez środek sali prowadzi pomost, z którego można obejrzeć rozległą panoramę jeziora z dominującym klasztorem pokamedulskim, a jednocześnie poznać niektóre gatunki ptaków. Przyciski przy balustradzie pozwalają na odtworzenie głosów ptaków, których sylwetki są umieszczone w dioramie. Dodatkowych informacji o ptakach dostarcza prezentacja w ekranie dotykowym. Kawałek dalej możemy się zatrzymać, aby w ciągu kilku minut obejrzeć film 24 godziny nad Wigrami, później wejść na miękkie torfowisko otaczające śródleśny zbiornik wodny, zajrzeć do dziupli starego drzewa, zgadnij, co tam jest? Lub obejrzeć pokaz kilkudziesięciu przezroczy ilustrujących większe i mniejsze jeziora parku. Salę zamyka wielkoformatowe zdjęcie lasu nad rzeczką Samblanką, z terrarium, w którym umieszczono wycinek runa leśnego. Ten fragment ekspozycji jest szczególnie atrakcyjny zimą, gdy żywa zieleń roślin leśnych pozwala przypomnieć sobie uroki lata. Obok umieszczono ekran dotykowy z informacjami o lasach. W innych prezentacjach w obrębie tej części ekspozycji poznać możemy tajemnice torfowisk i różnorodność rzek parku. Opuszczając salę warto zatrzymać się i obejrzeć na dużym ekranie film o rzekach oraz występujących na ich brzegach roślinach i zwierzętach. Pora teraz przyjrzeć się działalności człowieka nad Wigrami. Przez bramę klasztoru wigierskich kamedułów wchodzimy do dalszej części ekspozycji. Zobaczymy tu m.in. fragmenty starej ceramiki i model pieca do wytopu żelaza z rudy darniowej. Poruszając dźwignią miecha mamy możliwość rozżarzenia wnętrza pieca. Na ścianach rozmieszczone zostały wideoramki, w których umieszczono krótkie filmy z wypowiedziami mieszkańców nadwigierskich wsi. Możemy ich posłuchać, korzystając ze słuchawek zawieszonych przy poszczególnych ekranach. Ważnym uzupełnieniem tej części wystawy jest monitor z ekranem dotykowym i prezentacją dotyczącą dawnych form eksploatacji zasobów przyrodniczych nad Wigrami. Po chwili opuszczamy wystawę stałą i wchodzimy do sali wystaw czasowych, a później do sali projekcyjnej i korytarza w kierunku schodów prowadzących do wyjścia. W korytarzu znajduje się m.in. monitor z prezentacją historii i działalności Wigierskiego Parku Narodowego. Osoby poruszające się na wózkach muszą niestety przejechać z powrotem do windy i, korzystając z pomocy pracownika muzeum, zjechać na parter. Stacja hydrobiologiczna na Wigrach. Muzeum Wigier mieści się w odrestaurowanym budynku dawnej stacji hydrobiologicznej, która funkcjonowała nad Wigrami do września 1939 roku. Stacja hydrobiologiczna na Wigrach, która stała się jednym ze słynnych w kraju i za granicą ośrodków naukowych, rozpoczęła swoją działalność w 1920 roku. Inicjatorem jej powołania był Warszawski Instytut Biologii Doświadczalnej imienia Marcelego Nęckiego. Dzięki życzliwości suwalskich władz, w szczególności ówczesnego Inspektoratu Majątków Państwowych, na potrzeby przyszłej placówki przeznaczono drewniany, nieistniejący już dziś budynek na terenie Tartaków Płocicznie. Warunki były początkowo niezwykle trudne, brakowało łodzi, aparatury terenowej i sprzętu laboratoryjnego. Organizacją stacji zajął się przybyły nad Wigry w lipcu 1920 roku dr Alfred Lityński, którego już po 3 miesiącach pracy powołano na kierownika tej placówki. Przed zimą 1920 roku zdołano jedynie omszyć ściany budynku oraz wstawić brakujące okna. Sprowadzono pierwszy sprzęt, 2 mikroskopy, akwaria i, jak pisze Lityński w swoim sprawozdaniu, skromny komplet utensyliów laboratoryjnych. Dopiero w roku następnym budynek został oszalowany deskami, zrobiono pułap, wstawiono 3 piece, uzupełniono instalację elektryczną i zakupiono 2 łodzie wiosłowe. Dzięki pomocy magistratu miasta Warszawy, zapomoga w wysokości 500 tysięcy marek oraz Wydziału Nauki Ministerstwa Oświecenia, zasiłek 400 tysięcy marek, stacja wyposażona została w podstawowy sprzęt do badań hydrobiologicznych i meteorologicznych. Lityński rozpoczął także gromadzenie księgozbioru. Aż do połowy 1927 roku personel stacji był bardzo nieliczny i zmienny. Poza niestrudzonym Liteńskim pracował w niej wówczas tylko jeden asystent i laborant. Do Płocicna przyjeżdżało w okresie letnim kilku badaczy z Warszawy i Poznania, co wkrótce zaowocowało znacznym rozszerzeniem tematyki naukowej i dużą liczbą przygotowywanych do druku artykułów. W początkowym okresie funkcjonowania stacji badania dotyczyły batymetrii, przezroczystości, termiki i chemizmu jezior Wigierskich, pomiarów meteorologicznych, fauny skorupiaków, skąposzczetów, mięczaków, warzyk, zimowej fauny źródeł, glonów, to jest planktonowych, osiadłych, dennych i naśnieżnych, oraz roślinności wyższej. W wielu grupach organizmów odkryto szereg nowych dla nauki lub po raz pierwszy znalezionych na ziemiach polskich gatunków, w tym kilkanaście form endemicznych, występujących wyłącznie w wodach Wigierskich. Wyniki prac postanowił Liteński drukować w specjalnym wydawnictwie Instytutu imienia Marcelego Nęckiego pracach, a następnie sprawozdaniach stacji hydrobiologicznej na Wigrach. Już do 1925 roku w wydawnictwie tym ukazało się 28 artykułów poświęconych wodom Wigierskim. Dzięki wymianie publikacji z innymi placówkami naukowymi w Polsce i Europie szybko powiększały się zbiory biblioteczne, a stacja zaczynała być znana na forum międzynarodowym. Od roku 1926 w miejsce sprawozdań stacji Liteński zaczął redagować nowy periodyk, Archiwum Hydrobiologii i Rybactwa, drukowane w drukarni Stanisława Milewskiego w Suwałkach. Do wybuchu II wojny światowej opublikowano w archiwum 130 rozpraw naukowych. Dorobek badawczy stałych pracowników stacji i przyjezdnych badaczy był imponujący i już po 10 latach od powołania tej placówki Liteński mógł z satysfakcją powiedzieć, iż jezioro Wigro należy do najlepiej poznanych jezior świata. O dużym autorytecie naukowym Liteńskiego świadczy fakt, iż już w 1921 roku został on zaproszony przez słynnych hydrobiologów, Szweda Einara Naumanna i Niemca Augusta Thienemana, do prac nad organizacją pierwszego Międzynarodowego Kongresu Limnologów, który odbył się w 1922 roku w Kilonii, oraz do prac w Komisji Statutowej Międzynarodowego Towarzystwa Limnologii Teoretycznej i Stosowanej. Liteński został stałym przedstawicielem Polski w tej organizacji oraz organizował następne kongresy hydrobiologów w Innsbrucku i Rzymie. Bardzo skromne warunki lokalowe, brak możliwości powiększenia laboratorium i prowadzenia hodowli organizmów wodnych oraz oddalenie od głównego akwenu Wigier powodowały, iż w 1922 roku Liteński rozpoczął starania o wzniesienie w dogodniejszym miejscu większego, nowoczesnego i w pełni przystosowanego do funkcji naukowej budynku stacji. Dzięki poparciu Komisji Międzyministerialnej, która w tym roku przyjechała do Płocicna, udało się na potrzebę nowej inwestycji uzyskać stumorgową, to jest około 60-hektarową, działkę z parcelowanego majątku Stary Folwark. Projekt nowego budynku opracowali, przy udziale Liteńskiego, dwaj znani architekci warszawscy, Bohdan Lachert i Józef Szanojca. Wkrótce rozpoczęto wznoszenie gmachu, jednak ze względu na niedostateczne fundusze prace budowlane przeciągały się do końca 1927 roku, a wykończeniowe trwały przez prawie cały następny rok. Jednak już w grudniu 1927 roku trzyosobowy zespół pracowników stacji przewiózł saniami i furmankami cały jej dobytek do nowego obiektu. Warunki pracy limnologów znacznie się poprawiły. W nowo wzniesionym budynku, w jego części naukowej, znajdowały się pracownie kierownika i asystenta, duża sala z przepływowymi akwariami i sprzętem do badań ryb, pracownia ogólna i cztery pracownie specjalistyczne, fizyczna, chemiczna, biologiczno-doświadczalna i morfologiczna. W stacji znalazły się także pokój biblioteczny, komora z aparatem do wytwarzania gazu świetlnego, wykorzystywanego w pracowni chemicznej, i ciemnia fotograficzna. Na otwartym tarasie zainstalowano część przyrządów meteorologicznych oraz widoczną z daleka turbinę wiatrową z prądnicą zasilającą baterie akumulatorów. Baterie te, aż do 1937 roku, były jedynym źródłem energii elektrycznej do oświetlenia budynku oraz poruszania kilku urządzeń i aparatów. Jak pisał Liteński, stacja została zaopatrzona w odpowiednie urządzenia i prawie kompletną aparaturę naukową do badań na poziomie współczesnym w zakresie limnologii, to jest limnografii oraz limnologii opisowej i doświadczalnej. W całym okresie działalności stacji systematycznie usprawniono urządzenia i aparaturę badawczą oraz wzbogacano specjalistyczną bibliotekę. Niedaleko budynku głównego znajdowała się drewniana, parterowa oficyna, a na brzegu Wigier kryta przystań dla łodzi motorowej i wiosłowych. W czasie kolejnych 2 lat powstał także osobny pawilon gościnny, tak zwana gospoda stacyjna, w którym znajdowała się kuchnia, jadalnia, pokój do segregowania próbek oraz 7 pokoi mieszkalnych. Na piętrze urządzono halę noclegową mogącą pomieścić latem do 20 studentów, uczestników kursów limnologicznych lub innych gości. W okresie do wybuchu II wojny światowej stały personel stacji, poza jej kierownikiem, stanowili 2 asystenci i laborant. Najdłużej zatrudnionymi współpracownikami Alfreda Lityńskiego byli asystent i późniejszy adiunkt stacji doktora Zygmunt Koźmiński, specjalista w zakresie fauny widłonogów i procesów fotosyntezy oraz laborant Andrzej Wasyleńko. Od końca 1930 do początku 1935 roku asystentem Lityńskiego był dr Jerzy Wiszniewski, badacz wrotków, który odkrył na piaszczystych, spryskiwanych przez fale brzegach jeziora Wigry zespół drobnych organizmów wodnych zasiedlających przestrzenie pomiędzy ziarnami piasku. Nadał temu zespołowi nazwę psammon i wprowadził ten termin do nauki światowej. Poprawa warunków pracy oraz możliwość przyjęcia większej liczby przyjezdnych badaczy szybko zaowocowała rozkwitem działalności naukowej. O ile do roku 1930 z gościny w stacji skorzystało 48 naukowców, to w latach od 1931 do 1939 ich liczba co najmniej się podwoiła. W okresie funkcjonowania stacji ukazało się drukiem około 300 prac dotyczących rejonu jezior wigierskich. Publikacje te odzwierciedlają niezwykle szeroki zakres prowadzonych badań i dotyczą m.in. fizjografii i batymetrii jezior, warunków meteorologicznych, bakterii, glonów jezior i sucharów planktonowych i osiadłych, roślinności naczyniowej, właściwości fizycznych i chemicznych wód, klasyfikacji, to jest typologii zbiorników wodnych, licznych grup bezkręgowców takich jak wirków, wrotków, skąposzczetów, pijawek, skorupiaków, pajęczaków, owadów, repi i ich pasożytów. Badane były m.in. cykle życiowe sielawy i ciei, zmienność ich budowy, wzrost, odżywianie i fizjologia tych gatunków. Lityński, krytykując ówczesne przepisy ochronne, postulował wprowadzenie zakazu połowów siei w miejscach, gdzie odbywa ona tarło, objęcie ochroną tarlisk przez cały okres rozwoju ikry oraz wprowadzenie okresu ochronnego dla tego gatunku w okresie od 15 listopada do 20 grudnia. Ważnymi osiągnięciami naukowymi pracowników stacji na Wigrach były prace z zakresu ekologii ogólnej, w szczególności nad syntezą dotyczącą funkcjonowania ekosystemów wodnych oraz fizyko-chemiczną i biologiczną klasyfikacją wód. Opisane zostały m.in. relacje między biotopami wodnymi, czyli siedliskami, a zespołami zasiedlających je organizmów, czyli biocenozą. Referat wygłoszony przez Lityńskiego na Kongresie Limnologicznym w Paryżu w roku 1938 na temat struktury i dynamiki zespołów fauny wodnej oraz ożywiona dyskusja, którą wzbudził, uznane zostały za triumf Polskiej Szkoły Hydrobiologii. Stacja pełniła bardzo istotną funkcję edukacyjną. Była forum wymiany poglądów i kształtowania się współczesnej myśli naukowej. Wielu badaczy krajowych, a niekiedy także zagranicznych, zjeżdżało do stacji nie tylko w celu wykonania badań, ale także dla prowadzenia fachowych dyskusji w gronie najlepszych specjalistów. Ważną rolę w rozwoju nauki spełniały organizowane w stacji od 1934 roku wakacyjne, 23-tygodniowe kursy limnologiczne dla asystentów i studentów biologii z całego kraju. Kursy obejmowały wykłady prowadzone przez Alfreda Lityńskiego i jego asystentów, ćwiczenia laboratoryjne oraz zajęcia terenowe. Kursy kończyły się egzaminem, dyskusją uczestników szkoleń z wykładowcami. W pamięci uczestników kursów limnologicznych, z których wielu po latach zostało znakomitymi naukowcami, pozostała nie tylko zdobyta wówczas wiedza, ale także wrażenie wspaniałej atmosfery panującej w stacji. W swoich wspomnieniach podkreślają oni bardzo przyjazny stosunek doświadczonych badaczy do młodych adeptów hydrobiologii, rzetelność prowadzonych badań, znakomite zaplecze laboratoryjne i możliwość rozwoju własnych zainteresowań. Istotne znaczenie edukacyjne miało także założone w stacji muzeum, gromadzące okazy fauny i flory wigierskiej. Działalność stacji przerwał wybuch II wojny światowej. 25 września na stację napadła grupa kilkudziesięciu mężczyzn, głównie ze wsi Rosochaty Róg i Mikołajewo, którzy po rozbiciu bufetu schroniska turystycznego w Starym Folwarku przyszli do Alfreda Lityńskiego, domagając się wydania zapasów alkoholu. Po otrzymaniu niewielkiej ilości spirytusu, wtargnęli do budynku i rozpoczęli jego plądrowanie, rozkradając wszystko, co się do życia i gospodarstwa nadawało. Nie oszczędzono także dobytku państwa Lityńskich i Koźmińskich. Uprowadzone zostały łodzie i kajaki, spalono akta urzędowe stacji i archiwum. Lityńscy uciekli i zamieszkali u życzliwych im gospodarzy w Cimochowiźnie. Po ustaleniu się niemieckiej władzy okupacyjnej zakazano prowadzenia w stacji działalności naukowej i polecono, aby cały ocalały sprzęt i aparaturę przekazać do Centralnego Instytutu Rybackiego w Giżycku. Stacja stała się siedzibą niemieckiego zarządu jezioro oraz miejscem zakwaterowania pracowników gospodarstwa rybackiego, w większości Niemców. Przez pewien czas funkcjonował w budynku stacji wojskowy ośrodek wypoczynkowy. Nadbudowano wówczas piętro nad parterową częścią budynku, mieszczącą dawniej wiwarium i muzeum. Wiosną i latem 1944 roku kwaterowały w stacji wycofujące się oddziały wojsk niemieckich i nacierające wojska sowieckie, co doprowadziło do ponownej dewastacji obiektu. Po wojnie, po dokonaniu w budynku podstawowych remontów i przeróbek, zlokalizowano w nim najpierw posterunek milicji obywatelskiej, a później szkołę podstawową. Po wybudowaniu nowej szkoły w Starym Folwarku budynek został sprzedany fabryce płyt wiórowych w Suwałkach, która wykorzystywała go do organizowania letnich kolonii dla młodzieży. Wigierski Park Narodowy podjął starania o przejęcie budynku dawnej stacji hydrobiologicznej na potrzeby przyszłego muzeum parku. Po wejściu w życie nowej ustawy o ochronie przyrody w 1991 roku umożliwione zostało przejmowanie w zarząd Parku Narodowego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, do których należała także działka i budynek dawnej stacji hydrobiologicznej. Choć protokół przekazania obiektów Wigierskiemu Parkowi Narodowemu został podpisany w dniu 30 czerwca 1992 roku. Późniejsze problemy natury formalno-prawnej związane z ogłoszoną upadłością Zakładu Państwowych Wodociągów spowodowały, iż dopiero po kilku latach Wigierski Park Narodowy stał się faktycznym zarządcą obiektów dawnej stacji. Prace projektowe nad utworzeniem w Starym Folwarku ośrodka muzealno-edukacyjnego Wigierskiego Parku Narodowego zostały zakończone w roku 2003. Rada Parku zasugerowała, aby przyszły obiekt, który obejmie budynek dawnej stacji hydrobiologicznej i nowy kompleks akwarium słodkowodnego nosił nazwę Stacja Edukacyjna Wigry, Muzeum Wigierskiego Parku Narodowego imienia Alfreda Lityńskiego w Starym Folwarku. Po wielu latach starań o uzyskanie funduszy, pierwszy etap budowy stacji, obejmujący gruntowny remont i adaptację do celów wystawowych budynku dawnej stacji hydrobiologicznej ruszył we wrześniu 2007 roku. Uroczyste otwarcie muzeum nastąpiło w dniu 22 stycznia 2009 roku. Alfred Lityński. Alfred Lityński, żyjący w latach 1880-1945, wybitny polski uczony, hydrobiolog, nauczyciel, żył i pracował w wielu miejscach. Najdłużej związany był z Wigrami, gdzie jako kierownik stacji hydrobiologicznej osiągnął największe sukcesy naukowe i rozsławił jezioro Wigry w świecie. Urodził się 16 września 1880 roku. W Białgradzie w Besarabii, obecnie miasto Biłgorod Dnistrowski, na Ukrainie, jako syn lekarza kolejowego. Po uwięzieniu ojca za udział w Związku Rewolucyjnym i zesłaniu go do drui w guberni wileńskiej, opiekę nad chłopcem przejął jego dziadek w Żytomierzu. Tam też od roku 1890 uczył się w gimnazjum. Po 6 latach przeniósł się do Rygi, gdzie w 1899 roku zdał maturę. W 1889 roku Liteński rozpoczął studia na Wydziale Przyrodniczym Uniwersytetu w Dorpacie, obecnie Tartu w Estonii. Początkowo chciał zajmować się motylami, lecz po roku swoje zainteresowania skierował na wodne pierwotniaki, orzęski. Za działalność w studenckiej organizacji niepodległościowej został usunięty z uczelni i w 1902 roku na 7 miesięcy osadzony w więzieniu w Wendenie, na Łotwie. Po odsiadce zesłano go do Drui na Wileńszczyźnie, gdzie przebywał do amnestii w roku 1905. W tym okresie pracował jako asystent swego ojca, zdobywając zawód felczera. W 1904 roku ożenił się z pochodzącą z Wilna nauczycielką, Heleną Bernbersin. W 1905 roku Alfred Liteński wyjechał do Krakowa i kontynuował studia biologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1907 roku otrzymał absolutorium i przedstawił rozprawę pod tytułem Obumieranie i regeneracja u orzęsków, która jednak nie została uznana za pracę doktorską. W 1908 roku Liteńscy zdecydowali się wyjechać do Zakopanego. Tu, aż do 1916 roku, Alfred Liteński prowadził badania nad skorupiakami planktonowymi stawów tatrzańskich, a od 1911 roku był nauczycielem przyrody w miejscowej szkole. W 1913 roku uzyskał na Uniwersytecie Jagiellońskim tytuł doktora filozofii w zakresie zoologii. Poza pracą naukową i pedagogiczną Liteński aktywnie działał w Towarzystwie Tatrzańskim, angażując się w sprawy ochrony górskiej przyrody i krajobrazu. W poszukiwaniu lepszych zarobków, późną jesienią 1916 roku Liteński przeniósł się wraz z rodziną do Lublina, gdzie objął posadę nauczyciela przyrody i geografii w prywatnym gimnazjum. Równocześnie uczył także w szkole handlowej. Poza zajęciami pedagogicznymi, podjął dodatkową pracę w Wojewódzkim Inspektoracie Rybactwa, co dało mu możliwość bliższego poznania jezior i stawów tego regionu. Wyniki swoich badań i obserwacji opublikował m.in. w pracy Jeziora Firlejowskie. Zarys limnologiczno-biologiczny. Podczas swoich wyjazdów do Warszawy, Liteński nawiązał kontakt z Instytutem Biologii Doświadczalnej imienia Marcelego Nęckiego. Właśnie wówczas zaczęto snuć plany zorganizowania pierwszej polskiej stacji hydrobiologicznej. W roku 1920 Instytut Biologii Doświadczalnej imienia Marcelego Nęckiego powierzył Liteńskiemu zorganizowanie stacji hydrobiologicznej na Wigrach i powołał go początkowo na stanowisko zastępcy, a już po kilku miesiącach na kierownika stacji. Liteński wykazywał się dużym talentem organizacyjnym, aktywnością naukową oraz zaangażowaniem w działalność edukacyjną nowej placówki badawczej. Jego niesamowita aktywność po latach przyniosła mu europejską sławę, a kierowana przez niego stacja stała się ważnym ośrodkiem naukowym. Zainteresowania Alfreda Liteńskiego były bardzo szerokie. Jego dorobek naukowy obejmuje 38 publikacji, z czego 28 pochodzi z okresu wigierskiego. Zajmował się m.in. badaniami skorupiaków planktonowych, wioślarek i widłonogów. Najważniejszym dokonaniem Liteńskiego w tej dziedzinie było zwrócenie uwagi na istotne różnice składu zwierząt planktonowych w jeziorach o odmiennej żyzności i możliwość oceny stanu jezior na podstawie badań planktonu. Obiektem zainteresowań Liteńskiego były także ryby, w szczególności sieja i sielawa. Badał skład ich pokarmu oraz analizował różnice budowy anatomicznej aparatu filtracyjnego ryb łososiowatych. Okres okupacji hitlerowskiej Alfred Liteński przeżył u życzliwych mieszkańców Cimochowizny, a pod koniec wojny zamieszkał w Sobolewie. Nie podjął współpracy z niemiecką administracją, która proponowała mu objęcie stanowiska inspektora rybackiego. Pisał w tym czasie i uzupełniał ilustracje do swojego podręcznika hydrobiologii i partiami wysyłał materiały do swojej córki, mieszkającej w Warszawie. Prawdopodobnie od 1942 roku należał do Armii Krajowej, gdzie jako porucznik Laźny pełnił funkcję szefa Biura Informacji i Propagandy, redagując gazetkę Echa Puszczy. Za działalność tą został w 1944 roku odznaczony Krzyżem Walecznych. W październiku 1944 roku na Suwalszczyznę wkroczyła Armia Czerwona. Liteńscy zamieszkali w opuszczonej organistówce we wsi Wigl. Nowa władza powierzyła Liteńskiemu stanowisko inspektora gospodarstwa rybackiego Puszczy Augustowskiej, z siedzibą w Czerwonym Folwarku. Pracował tu zaledwie 4 miesiące, gdyż 25 lutego 1945 roku został aresztowany za działalność w Armii Krajowej i skazany na zsyłkę do łagru w Związku Radzieckim. Wieziony wraz z innymi skazańcami w bydlęcym wagonie na wschód zachorował na serce, a zmiany w krążeniu krwi spowodowały puchliznę całego ciała. Pozbawiony lekarskiej pomocy zmarł pod Smoleńskiem. Jego ciało wyrzucono w śnieg koło torów, a podobno później pochowano na cmentarzu Tichwińskim w Smoleńsku. Budowa muzeum. Projekt architektoniczny Muzeum Wigier został zatwierdzony w 2002 roku. Prace budowlane rozpoczęły się we wrześniu 2007 roku. Inwestycje zakończono w październiku 2008 roku. Łączny koszt brutto wyniósł 9 293 577 zł i 95 groszy. Realizacja inwestycji była współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Projekt nosił numer i nazwę ZN2.20/1 IV/453/05, Stacja Edukacyjna Wigry. Muzeum Wigielskiego Parku Narodowego w Starym Folwarku, pierwszy etap. Materiały informacyjne dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.